237 dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie, w 9 roku wojny. Kłania się Paweł Bobołowicz, naszą audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oficjalnie oskarżyło Iran o współudział w zbrodniach Rosji przeciwko Ukrainie. Pod ambasadą Iranu w Kijowie odbył się wczoraj protest mieszkańców. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy przynieśli cegły ze zrujnowanego domu we wczorajszym ataku. Protestowano też wczoraj pod ambasadą Iranu w Warszawie. Ukrainie udało się przeprowadzić wymianę jeńców na dużą skalę. Tym razem do domu wróciło 108 kobiet. Poinformował o tym szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Podkreślił, że była to pierwsza całkowicie kobieca wymiana. A wczoraj Czerwony Krzyż nie dotarł na linię demarkacyjną, gdzie czekała na niego ukraińska delegacja. Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Ukrainy Dmytro Lubinec. Czerwony Krzyż nie może dotrzeć do kolonii w Ołeniwce, gdzie w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach w nocy z 28 na 29 lipca tego roku zginęło 53 ukraińskich jeńców, obrońców Azowstali. Rosyjscy okupanci po raz kolejny porwali pracowników zaporowskiej elektrowni jądrowej. Wczoraj rosyjscy terroryści nuklearni zatrzymali Olega Kostiukowa, szefa służby informatycznej zaporowskiej elektrowni jądrowej, i Olega Oszekę, zastępcę dyrektora generalnego elektrowni, i zabrali ich w nieznane miejsce, poinformowała służba prasowa Energoatomu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informuje, że samolot Su-34, który spadł na budynek mieszkalny w Jeńsku, rozbił się podczas wznoszenia się na lot szkoleniowy. W wyniku tego wydarzenia zginęło 13 osób, w tym troje dzieci. 19 osób odniosło obrażenia. W Jeńsku dokończono odgruzowanie domu, na który spadł Su-34. Te informacje wybrał dla nas Artur Żak, z Arturem za chwilę będziemy rozmawiali, ale na Ukrainie jeszcze pół godziny temu, na całej Ukrainie brzmiał alarm powietrzny. Wybuchy były w Dnieprze, Charkowie, Żytomierzu, Mikołajowie. Alarm w ukraińskiej stolicy też zakończył się dosłownie 30 minut temu i eksplozje też niestety rozległy się w Kijowie. Z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze, co się wydarzyło w Kijowie?
Witam, Pawle, witam Państwa serdecznie. W Kijowie wróg uderzył albo spróbował uderzyć znów w obiekt infrastruktury energetycznej na lewym brzegu naszej stolicy. Ja zadzwoniłem na przykład do mojej cioci, która tam mieszka blisko, to ona powiedziała, że wybuch był bardzo potężny i ona siedzi po prostu w łazience i nie ma prądu i nie ma wody. Także jest uszkodzenie w stolicy, jest problem z prądem i to nie tylko też w Kijowie mamy takie rzeczy, a i w Browarach podobno też spadli albo rakiety, albo drony samobójcze. Jeszcze w tej chwili nie wiemy, co właściwie tam spadło, ale atak był na nasz Kijów i atak bardzo długi i w ogóle trzeba powiedzieć, że za całą noc to był trzeci atak, bo on zaczął się o 6 chyba rano, a skończył się całkiem niedawno, ale przed tym jeszcze było kolejnych 2 ataki. I trzeba powiedzieć, że te ataki teraz zauważam, że oni stali się dłuższe, jak byli wcześniej.
Tak, rozumiem, że masz na myśli alarmy, bo nie każdy alarm oznacza, że dochodzi do bezpośredniego ataku, albo przynajmniej do końca też nie znamy tych okoliczności, bo to, o czym wspomniałeś i to, o czym mówisz w taki sposób ogólny, ukraińskie służby z dużym opóźnieniem informują tak naprawdę o tych wydarzeniach, z czym mieliśmy do czynienia, albo w ogóle nie informują. To wspomniane przez ciebie browary, wiadomo, że tam pracowała, jak to się określa w tym żargonie wojskowym, obrona przeciwpowietrzna, czyli doszło do strzałów ze strony ukraińskiej, ale do czego strzelano, czy tak jak mówiłeś, czy to były rakiety, czy to były drony, nadal nie wiemy. Ten atak po stronie lewej Kijowa, nie wiesz też, rozumiem, czy był przy wykorzystaniu drona, czy przy wykorzystaniu rakiety.
Tak, na razie nie ma informacji.
Rozumiem, że tak jak podałem tę informację, alarm na razie się zakończył, czyli teraz w tym momencie w Kijowie powinno być spokojniej.
W Kijowie jest spokojnie, no oczywiście oprócz tego, co się stało na lewym brzegu, tak.
Dmytrze, oczywiście tobie życzymy w miarę możliwości spokojnego dnia, niby wszystko było dobrze. Dmytro Antoniuk na pewno dzisiaj będzie powracać jeszcze na antenę Radia Wnet, a my, Dmytrze, pewnie spotkamy się już jutro rano.
Bardzo dobrze, tylko jeżeli pozwolisz, to też dodam, bo teraz w internecie w ogóle są bardzo mocne dyskusje o tym, jak przeciwstawiać się, co przeciwstawić tym zagrożeniom od tych, na przykład nawet tych dronów samobójczych, i piszą różne wolontariusze i też inni ludzie, że trzeba przyjąć jednak doświadczenia z II wojny światowej, kiedy na wysokich jakichś, na wieżowcach stali, stała broń przeciwlotnicza i non-stop strzelała. I być może nawet z udziałem teraz można byłoby to zrobić, z udziałem tych maksimów, tej broni starej, ale skutecznej. I można byłoby to przyjąć i postawić gdzieś na obrzeżach Kijowa, żeby bronić po prostu naszego miasta i nie tylko Kijowa, a i w całej Ukrainie to zrobić, bo jeszcze wcześniej, teraz na ile wiem, tego jeszcze nie ma.
To jest też z tym związane ze specyfiką tych dronów, które są używane. Drony nie są obiektami, które przemieszczają się tak szybko jak rakiety, są lepiej widoczne, przemieszczają się na niższej wysokości i zresztą według tych informacji, które dotyczyły też tego wczorajszego ataku, wygląda na to, że przynajmniej jeden z tych dronów został zestrzelony przez ukraińskich policjantów z broni strzeleckiej.
Dokładnie,
właśnie.
Z Kalasznikowa po prostu, tak.
Możecie Państwo w internecie znaleźć nagrania tego z kamery policyjnej, jak to się odbywało. Rzeczywiście wygląda na to, że jeden przynajmniej z dronów został zestrzelony z karabinów, z broni automatycznej, więc bez wykorzystania jakiegoś specjalistycznego sprzętu do obrony przeciwpowietrznej, tylko po prostu z poziomu jakiejś budowli, czy tam chyba mostu, na jakimś moście ci policjanci stali, udało się zestrzelić tego drona, więc być może te sugestie, te podpowiedzi, o których mówisz, są jak najbardziej właściwe. Z Dmytrem Antoniukiem jutro się widzimy. Dzisiaj na pewno Państwo Dmytra jeszcze będziecie słyszeli na antenie Radia Wnet, a teraz przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Witam szanownych słuchaczy.
Arturze, alarm nie ominął też Lwowa. W Lwowie też przed chwilą się zakończył, ale czy alarm oznaczał też jakiś bezpośredni atak?
Nie, zachodnia Ukraina tym razem nie padła ofiarą czy też dronów, czy też rakiet. Tutaj jest spokojnie, ale tak jak mówiliście wcześniej, jeżeli jest zagrożenie, czy też atakiem rakietowym, czy właśnie przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, często na terenie całej Ukrainy jest uruchamiany alarm powietrzny, bo tak jak mówiliście, nie wiadomo, w którym miejscu te rakiety, czy też bezzałogowe statki powietrzne spadną. Tutaj bym jeszcze też dodał do waszej rozmowy, do tych koncepcji obrony przeciwko właśnie tej amunicji krążącej, tak? Bo taką nomenklaturę należy wykorzystywać, bo wszystko to są bezzałogowe statki powietrzne. Niemniej jednak to, co spada często na głowy Ukraińców, czyli Shahedy 136 czy 131, to jest amunicja krążąca. Ona faktycznie jest dosyć powolna i też niektórzy zastanawiają się nad koncepcją zapor balonowych, też znanych z II wojny światowej, czy nawet z I wojny światowej, takich balonów, które są coś na kształt balonów meteorologicznych, które miałyby być rozstawiane naokoło miast, żeby właśnie ta amunicja krążąca o nie się rozbijała.
Ukraina poszukuje możliwości przeciwstawienia się tym atakom powietrznym. My obiecaliśmy też Państwu i też w rozmowach z Arturem sami zastanawialiśmy się nad kwestią i rolą Iranu w tej całej sytuacji. Iran jest wskazywany jako państwo, które dostarcza amunicję krążącą do Federacji Rosyjskiej. Iran cały czas zaprzecza temu, że jest dostawcą tej amunicji, że nie ma takich kontaktów z Federacją Rosyjską. Arturze, ty w ogóle przebadałeś, czy sprawdziłeś, czy podsumowałeś te ostatnie relacje ukraińsko-irańskie, bo one są trochę bardziej skomplikowane i to nie dotyczy ostatnich miesięcy.
No tak, Ukraina regularnie zaznacza i wystosowuje protesty w kierunku Iranu na temat właśnie dostarczania broni, przede wszystkim właśnie tej amunicji krążącej, która jest no, bardzo niebezpieczna w działaniu rojowym. Wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oficjalnie oskarżyło Iran o współudział w zbrodniach, tym razem nie tylko dostarczaniu broni, ale właśnie poprzez dostarczanie broni udział w zbrodniach i żąda od Iranu natychmiastowego zaprzestania tej współpracy, a jeżeli nie, no to w prawdopodobnych procesach powojennych Iran będzie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z Federacją Rosyjską, Białorusią i wszystkimi tymi, którzy dostarczają broń Federacji Rosyjskiej, czy też swoją ziemię, czy też swoją przestrzeń powietrzną.
W tym kontekście i tych relacji z Iranem powraca też sprawa z 8 stycznia 2020 roku. Przypomnę, że wtedy został trafiony rakietą przeciwlotniczą zaraz po starcie z lotniska w Teheranie ukraiński samolot pasażerski. Ukraina tamtej sprawy chyba też do końca nie zamknęła w relacjach z Iranem. Być może się mylę i nie mam tutaj pełnych wiadomości.
Znaczy mam wrażenie, że po prostu to zdarzenie się w jakiś sposób rozpłynęło. Była informacja o odszkodowaniach. Na początku oczywiście Irańczycy się całkowicie wycofywali i wypierali tego, że zestrzelili ukraiński samolot. Większość specjalistów jednak twierdzi, że to był przypadek, tak? Czyli że to nie było celowe działanie wymierzone w stronę ukraińską. Po prostu przy szkoleniach niestety rakieta, mówiąc kolokwialnie, wybrała lepszy cel niż ten potencjalny, pozorowany cel podczas ćwiczeń. Chociaż zjawiają się też wątki, moim zdaniem bardziej konspiracyjne, jakiegoś udziału Rosji w tym całym zdarzeniu. Niemniej jednak wielu ekspertów, a także obywateli Ukrainy ma odczucie, że nie wiem, jakby to określić, że Ukraina nie doprowadziła tego zdarzenia do końca. Jednak współpraca irańsko-rosyjska nie trwa od kilku miesięcy, czy też od właśnie początku tej pełnowymiarowej inwazji. Trwa od dłuższego czasu. Praktycznie mógłbym rzec, że praktycznie od zawsze, od powstania tego reżimu ajatolachów. Tak mówią co po niektórzy eksperci, więc na to trzeba uważać. Ale tak jak powiedziałem, sprawa zestrzelonego cywilnego samolotu nadal według opinii obywateli Ukrainy nie została doprowadzona do końca.
Wspomniałem tę sprawę też ze względu na ten wątek, który poruszyłeś, czyli możliwego udziału Rosji, o czym wtedy mówiono bezpośrednio przy tych wydarzeniach i ten wątek przy tym powraca, ale niewątpliwie to całe wydarzenie spowodowało, że Ukraina też nie miała dobrych relacji z Iranem. Pomimo tego przedstawicielstwo dyplomatyczne Iranu funkcjonuje w Kijowie. Czy myślisz, że te wydarzenia spowodują też konsekwencje właśnie dyplomatyczne? Czy Ukraina w jakiś sposób przeniesie to na ten szczebel dyplomatyczny? Wczoraj protest pod ambasadą Iranu w Warszawie wskazuje na to, że też być może inne kraje powinny dyplomatycznie na to zareagować w stosunku do Iranu.
Osobiście, tak mówiąc kolokwialnie, czysto po ludzku, uważam, że zarówno z terenu Ukrainy ambasador Iranu powinien być wydalony w trybie natychmiastowym i tak samo powinny zareagować wszystkie kraje cywilizowane. Ale mówię, to jest moje tylko i wyłącznie ludzkie podejście do danej rzeczywistości. Dyplomacja to jest na tyle skomplikowany system różnych zależności i że tutaj nie wiem, w jaki sposób zareaguje Ukraina. No moim zdaniem Ukraina powinna wydalić misję dyplomatyczną z terenu Ukrainy, ale co się stanie? No, na razie jest ten krok stanowczego protestu i bezpośredniego oskarżenia o współudział w zbrodniach, no ale w języku dyplomatycznym to jest bardzo ostra reakcja. Zobaczymy, co będzie dalej.
Wydaje się, że amunicja krążąca, amunicja, która najprawdopodobniej pochodzi z Iranu, wprowadziła nową fazę, czy właściwie otworzyła nową fazę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że Ukraińcy olbrzymią część tych dronów udaje im się zestrzeliwywać i że tak naprawdę tylko niewielka część dociera do celu, co może świadczyć o tym, że mimo wszystko ta broń nie okaże się tak skuteczna jak w założeniach, pomimo tych strat, które obserwujemy od dwóch dni i które oczywiście tak czy inaczej są przerażające. Arturze, też w naszym raporcie jest zawsze ta część muzyczna. W twoje ręce oddaję tę część.
Za chwilę utwór kowboja, ale urban kowboja, takiego country urban folk projektu, który się nazywa Max Paragraf. Projekt z Dnipra, z serca przemysłowego Ukrainy. Kowboj, który zamiast konia ma deskę, na której jeździ. Utwór Max Paragraf, Nemaezna.
Godzina 9:50. Wielka wyprawa, która przejechała przez kraje Trójmorza i wczoraj wreszcie dotarła do Warszawy. Praktycznie w każdym miejscu natrafiała też na wątki ukraińskie. Rozmawiali nasi reporterzy o kwestiach dotyczących wojny. Podczas pobytu w Bratysławie nasi reporterzy trafili na ukraiński meeting i o stosunku Słowaków do wojny Piotrowi Mateuszowi Bobołowiczowi opowiedział w Bratysławie Władysław Jackowski.
Do Polski przyjechało bardzo dużo Ukraińców. Takie demonstracje regularnie są organizowane w centrum Warszawy czy też pod ambasadą Federacji Rosyjskiej. Jak to wygląda na Słowacji?
Доброго дня. У Словаччині це виглядає таким чином.
Dzień dobry. Na Słowacji wygląda to w ten sposób, że ludzie też się gromadzą. Chodzą na wiece, wychodzą prawie co tydzień. Próbujemy z naszymi przyjaciółmi i znajomymi oraz innymi Ukraińcami, którzy z powodu wojny zostali zmuszeni do wyjazdu, co tydzień organizować protesty. Oczywiście, jeśli porównać nasze protesty z protestami w Warszawie i ogólnie w Polsce, powiedziałbym, że są nie na takim samym wysokim poziomie. W Polsce zdecydowanie więcej gromadzi się ludzi na takich protestach. Te protesty są znacznie bardziej dynamiczne i potężne. Można to wytłumaczyć tym, że w Polsce ogólnie jest więcej ludzi i więcej przyjechało Ukraińców niż na Słowacji. Niemniej jednak spotykamy się tu co tydzień. Pomimo tego, że nie gromadzimy tak wiele osób jak w Polsce, robimy to co tydzień. Staramy się, robimy i nie pozostajemy w tyle w stosunku do innych krajów i będziemy to robić do końca wojny, do zwycięstwa Ukrainy. Wierzymy i jesteśmy pewni, że Ukraina zwycięży.
Ukraina nie przemoże, a my znamy i wierzymy, że Ukraina przemoże.
A Słowaki...
Czy Słowacy też przychodzą na wasze akcje?
Sida czy nie?
Słowacy też przychodzą.
Tak, Słowacy też przychodzą. Dlatego właśnie mając zaszczyt organizować tu protest, przemawiałem w języku słowackim. Tak, aby okazać szacunek Słowakom, którzy nam pomagają. Dlatego mówiłem po słowacku do tych Słowaków, którzy dołączyli do nas, do naszej akcji. I podjęli decyzję, by podtrzymać nas i naszą Ukrainę. Dlatego tak, Słowacy przychodzą na nasze protesty, ale jeżeli porównać to do Polski, to muszę stwierdzić, że w Polsce stosunkowo więcej przychodzi Polaków.
Słowaków mniej przyjeżdża niż Polaków.
A jak to wygląda w...
Jak na Słowacji wygląda wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców? Wiem, że część społeczeństwa ma tu nadal poglądy prorosyjskie.
Ludzi, jaki більше prorosyjskie?
No ця підтримка вона ділиться на декілька сфер, на гуманітарну, фінансову, економічну та військову сферу.
Cóż, wsparcie jest podzielone na kilka płaszczyzn: humanitarną, finansową, gospodarczą i wojskową. W płaszczyźnie wojskowej pomogła nam Słowacja, wysyłając na Ukrainę system przeciwlotniczy Patriot. Potem wysłała swoje samobieżne armatochaubice Zuzanny. To takie szybkie wozy bojowe. Słowacja również wysłała stare samoloty MiG-29. To jeśli chodzi o płaszczyznę militarną. Płaszczyzna humanitarna polega m.in. na tym, że Ukraińcy mogą podróżować za darmo. Słowacy, którzy szanują i wspierają Ukrainę, za darmo przyjmują Ukraińców pod swój dach i tym samym zapewniają bezpłatne mieszkanie. To jest płaszczyzna humanitarna. Jeśli chodzi o pomoc finansową, uchodźcy z Ukrainy co miesiąc otrzymują określoną kwotę od słowackiego rządu. Pomoc w różnych rozmiarach, a wysokość tej pomocy zależy od ilości członków w rodzinie. Dlatego tak, Słowacy bardzo nam pomagają i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Szanujemy to i doceniamy. Ale tak jak pan wspomniał na początku, część słowackiego społeczeństwa, niestety nie jest ich mało, nadal popiera Związek Radziecki, popierają Rosję i Putina. Jak wskazują najnowsze badania socjologiczne, w słowackim społeczeństwie takich ludzi jest około 20%. Dlatego jeżeli porównamy Słowację z Polską, to wydaje mi się, że w Polsce jest większe wsparcie zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie zwykłych obywateli, czyli Polaków. Tu nadal nie brakuje ludzi popierających Rosję i Putina. A jak mówiłem, jest ich około 20%. Nie byłem w Polsce, dlatego mogę tylko się domyślać, ale obserwując poziom pomocy, który zaoferowała Polska, to moim zdaniem ludzi popierających Rosję w Polsce nie ma wcale.
Jak Polacy nas podtrzymują, to mnie zdaje się, że tam w ogóle ludzie, Polacy nie podtrzymują Rosyjską Federację.
No, na żal.
Niestety, w Polsce też tacy są. Jestem przekonany, że jest ich mniej. Też myślę, że jest mniej. Tu nie ma ukraińskich flag, również rosyjskich nie widzę. Czy na tej płaszczyźnie są jakieś incydenty?
No, czy stosuje ukraińskiej symboliki, to w Bratysławie ona jest, ale czemu?
W Bratysławie jest widoczna ukraińska symbolika. Na początku inwazji na tym placu, na którym jesteśmy, były obecne ukraińskie barwy. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to plac, przy którym jest dużo ambasad różnych krajów, w danym momencie nie ma ukraińskiej symboliki. Chociaż jak się idzie ulicami Bratysławy, to symbolika jest widoczna. Zwykli Słowacy czy też Ukraińcy, którzy tu mieszkają, wywieszają między innymi na balkonach ukraińskie flagi. Studiuję dziennikarstwo na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie i nawet na gmachu uniwersytetu wisiała ukraińska flaga. Oczywiście, jak wrócimy do poprzedniego porównania z Polską, to także w tym kontekście w Polsce ukraińskiej symboliki jest dużo więcej. Niemniej jednak, tu też ona jest. Przed i w trakcie wojny Pałac Prezydencki był podświetlony błękitno-żółtymi barwami flagi Ukrainy. Tak samo jak Zamek Bratysławski i wiele centrów handlowych. Teraz to trochę zanika i tych barw jest dużo mniej, ale jeszcze trochę ich jest.
Znikaje i znikło. Cego już mniejsze, ale ono jest.
Czy dochodzi do jakichś antyukraińskich incydentów?
No, co stosuje się antyukraińskich incydentów, to ja spotkałem się z niektórymi...
Jeżeli chodzi o antyukraińskie incydenty, to ja kilkakrotnie miałem z takowymi do czynienia, ponieważ z przyjaciółmi i znajomymi organizujemy protesty. Na przykład w Dzień Niepodległości Ukrainy zorganizowaliśmy manifestację pod Pałacem Prezydenckim. Podeszła do mnie kobieta, że tak powiem starszej generacji, która sądząc po jej wypowiedziach bardzo lubi Związek Radziecki i Rosję. Zaczęła mnie popychać ręką i dotykać mikrofon. Protestowała przeciwko temu, co mówię, nazywając mnie faszystą i nazistą i tym podobne. Uśmiechnąłem się i dalej prowadziłem protest. Zdaję sobie dobrze sprawę, że tego typu osoba nie zrozumie moich argumentów. Nie zrozumie całej prawdy, dopóki sama tego nie zechce. Niestety ona nie chce tego zrozumieć, dlatego kierowała do mnie takie słowo. Była taka sytuacja, ale osobiście nie uważam, że to był jakiś duży incydent. Nie biorę sobie tego blisko do serca, ponieważ wiem, że zwyciężymy. Wszystko, co tutaj robimy, pomoże nam zwyciężyć. Nic nam nie stanie na przeszkodzie, nawet prorosyjska narracja, która to czasami jest obecna. Czy też incydenty sprowokowane prorosyjskimi ludźmi, którzy próbują nas obrażać i osłabić naszą motywację pomocy siłom zbrojnym Ukrainy i Ukrainie.
Образити або, можливо, зменшити нашу мотивацію у допомозі Збройним силам України та Україні.
Bardzo panu dziękuję.
I ja wam dużo dziękuję za waszą staranną i dosyć ważliwą robotę, adże...
Ja wam też bardzo dziękuję. Dziękuję za waszą bardzo ważną pracę, ponieważ te tematy należy nagłaśniać do momentu, kiedy my zakończymy wojnę. Bardzo cenię i szanuję, że mamy takich sąsiadów jak wy Polacy. Bardzo dziękuję panu jako dziennikarzowi, który przyjechał na Słowację, aby dowiedzieć się, jak się czują tutaj Ukraińcy. Ogólnie dziękuję wszystkim państwom, które nas wspierają. Natomiast mając teraz możliwość zwrócenia się do polskich słuchaczy, pragnę bardzo podziękować Polakom za nieprzerwane wsparcie, za to, że zawsze nas podtrzymywaliście. Podtrzymywaliście nas finansowo i militarnie. Podtrzymywaliście z każdej strony. Dziękuję za waszą pomoc Ukraińcom w Polsce. Dziękuję i wspólnie obowiązkowo zwyciężymy i będziemy żyć w pokoju.
Z mojego boku, z wszystkich boków i za to, że wy dopomagacie Ukraińcom w Polsce. Dziękuję wam i razem my obowiązkowo przemożemy i będziemy żyć u mirnym świecie. Dziękuję.
Jak pana podpisać?
Możecie mnie podpisać.
Może pan napisać Władysław Jackowy. Zresztą moje nazwisko to polskie nazwisko, dlatego że miałem pradziadka Polaka. Dlatego mam polskie nazwisko. Zaraz je panu napiszę.
To mu, mamy jej takie polskie przyzwyczaj, ale ja zaraz wam napiszę.
I Władysław Jackowy napisał to nazwisko, a ja przekręciłem, jak pana Władysława przedstawiałem, za co przepraszam. Ten dźwięk i rozmowę przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz. Przetłumaczył Artur Żak, który jest we Lwowie. I Arturze, dzisiaj już nie opowiemy o kolejnych wątkach. Zostawimy je na raport z Kijowa w czwartek. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko z Lwowa.
A w studiu już jest Jakub Duszak, czyli to oznacza, że za chwilę będą wiadomości, a ja za chwilę ze studia ruszam na Ukrainę, także następne raporty będą już z Ukrainy. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.